24, moi drodzy, dzisiaj.
Tak jest.
Nie, 24.
Nie, 27 są urodziny Magdy.
I ty tu siedzisz, tak?
No, 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 no. Ale nie, no wszystko dobrze zaplanowałem.
Tak? Ona jeszcze śpi?
Tak, tak. Małe coś do drineczka i...
To dlatego dzisiaj się spotkaliśmy o godzinie 6 rado. Nawet przesuwaliśmy czas, żeby ona się bardziej wyspała. To jest tak skomplikowany plan, ale
nie,
dobrze.
No, jak się przesunął dzisiaj czas, to nie miałem, nie rozumiałem, co się dzieje. Miałem takie, czy ja godzinę dłużej spałem, czy jestem godzinę spóźniony, czy jestem godzinę za wcześnie.
Ale
czy...
to dlatego to jest super w telefonach komórkowych, że odpadasz i mówisz, aha, jest taka godzina.
Super to jest, tylko ja nie ufam swoim telefonom. W sensie ostatnio mi alarm nie zadzwonił. Myślałem takie, to mój telefon mógł nie przestawić czasu, tu jest inna godzina, tu jest inna godzina.
Tylko jedyny, ale tak faktycznie, gdy wchodzisz do kuchni i do piekarniku, masz, Jezu, a dobra, spokojnie, muszę go cofnąć. Tak, no, tak, tak.
Ja pamiętam, jak wracałem z podróży dookoła świata i wracałem tak, że właśnie...
Właśnie.
Z Brazylii do Francji. I było przestawienie chyba czasowe czy coś w Brazylii bądź Francji. No i stary, miałem cztery różne godziny. Coś na polskim, coś na paryskim, coś na starym brazylijskim, coś na nowym. I miałem takie, dobra, to po prostu już przestajemy bawić się w czas.
A to ja miałem kiedyś taką sytuację, jak pierwszy raz leciałem za ocean do Stanów. I byłem dwa razy, więc pierwszy raz, wiesz, z tych moich tysięcy lotów.
No jasne.
Ale dokładnie była sytuacja, gdzie... Tu była jakaś 17, potem była znowu 17 i tam jeszcze zmieniał się czas wewnętrzny, bo tam się leciało z jednego brzegu na drugi, więc miałem jakieś doby, tak sobie kojarzę, 3 razy 17. Byłem takie, co tu się odwaliło, kiedy ten dzień się skończy.
Tak.
Chyba, że to jest to niemożliwe, bo leciałem w drugą stronę, ale wydaje mi się, że tak było.
Nie, no są takie przestawienia. Wiem, że na przykład w Nowej Zelandii też, jak z Nowej Zelandii do właśnie Stanów Zjednoczonych, to też jest taki motyw, że po prostu omijasz jakiś dzień albo właśnie... Nagle masz dwa razy czwartek czy coś.
Z jednej strony to fajne musi być, jak masz dwa razy taki dzień, który był w porządku, ale jak był kijowy, to chcesz, żeby jak najszybciej się skończył.
Ja o ile dobrze pamiętam, to powtarzałem wtorek. Takie najgorzej. Ja mógł piątek wybrać. Sobotę, niedzielę.
Słuchaj, zaczęliśmy od tego, że jesteś wkurzony. Znaczy nie zaczęliśmy od tego, ale jak przyszedłeś, siadłeś i mówisz, ale jestem wkurzony.
Bo jest kilka powodów, dlaczego jestem wkurzony. W sensie,
o kurczę, tak, to no, ale dzisiaj będzie o tym odcinek.
Zaczniemy. Pierwszy powód. To jest, że przeczytałem książkę 1984 i po prostu jestem nabuzowany. Jestem taki nabuzowany, że jak on mógł to zrobić Winstonowi i że go torturują.
Znaczy,
i że
ten świat jest... A może ktoś nie czytał? Ja wiem, że ty spoilery po 10 latach nie uznajesz za spoilery, ale być może...
Stary, to jest futurystyczna książka. No. Futuryzm jest 1980. Futuryzm tej książki jest 50 lat temu. Stary, jestem
już... Ej, 40. 40.
84.
Tak, 40 lat
40
temu.
Jest nawet dokładnie 40.
Dokładnie 40.
No ale...
Więc 10 razy zwinąłeś po prostu. No. A ja to mówię dlatego, ale bo nie chciałbym być 50 lat.
Fakty nie są ważne, przeszłość tylko. Ten, kto kontroluje, przyszłość kontroluje.
Ale co ci najbardziej wkurzyło, oprócz sytuacji takich, które wydarzyły się tam w książce?
Wiesz co, trzeba spoilerować troszkę. Nie, w sensie, żeby o tym opowiedzieć, ale... Bo okej, postaram się jak najmniej, ale jest to świat, dla tych, którzy nie wiedzą, dystopijny, albo nawet antyutopijny. Wiesz, czym się różni antyutopia od dystopia?
Nie chcę tu już nic mówić, bo zaraz będziemy to mieli tak w komentarzach, więc spokojnie. A ty możesz mówić, co chcesz. Wiesz, to są...
Dystopia.
No.
Dystopia, czyli to jest to, co na przykład Huxley pisał. Mhm. Nie? Czyli, że niby jest pięknie,
czyli
to jest utopia,
no.
Nie? Ale,
że, ale nie, ona nie jest taka...
Utopia tak, nie jest istnieje, mroczna. Więc tak. Jakby to jest dystopia. A antyutopia to jest takie, że z góry wam mówimy, że to jest beznadziejne. Mhm. Nie? Więc tutaj mamy chyba do czynienia ze światem antyutopijnym, nie? Gdzie wszyscy troszkę wiedzą, że jest do dupy, ale są omamieni.
Czyli jak miał ci wystawić na maturze ocenę. Jakby siedzisz i tłumaczysz wideo. To jest fajne, no.
Pozwól, że spojrzę w notatki.
Tak, dobrze, panie Piotrze, proszę bardzo.
Ten motyw, że oni są cały czas obserwowani i że jest świat, który jest cały czas pod wpływem podczas wojny, to mi nie wkurzało aż tak bardzo, ponieważ potrafiłem to zinterpretować jako świat przedstawiony. To znaczy, okej, no to w takim świecie się obracamy. Ale później, jak on się konfrontuje z tym oprawcą, który w sumie jest symbolem reżimu, który mu po prostu zaczyna mówić władza dla władzy, złamie cię, wiesz, miłość nie ma znaczenia i tak dalej, to tak kibicuję naszemu bohaterowi i tak liczę na to, że będzie jakiś taki zwrot akcji, że nagle ten plebs powstanie, czy tam te prole, kurde, ruszą na i będzie happy ending, a tak naprawdę... Po prostu ten śmierć i syf i to wszystko takie gnicie i to wszystko trwa. Ja tak to 3/4 przeczytałem, a później w samochodzie audiobooka dokończyłem. i te kurde, słucham tego audiobooka i tak się coraz bardziej, coraz mocniej trzymam tą kierownicę.
I zaczynasz trąbić. Jedź, człowieku! Kurde!
Tak, no.
Uciekajmy stąd!
Dokładnie. Dokładnie. Co się w telefon patrzysz? One nas wszystkie obserwują.
Rozumiem, ale...
I ta emocja trochę ze mną...
Jest jeszcze?
Tak, no parę dni temu to przeczytałem, ale dalej mam taki wstręt. Jest taki po prostu takie...
To dlatego nie uważasz swojemu telefonowi.
No już teraz tak. Nikt, to... nie będzie mówił, nikt nie będzie mi mówił, która jest godzina.
Dokładnie. A powiedz mi, albo że sobie przestawiamy. Ja jej przestawiam. Co w ogóle też jest dziwne, to przestawianie czasu.
To jest drugi powód, dlaczego jestem wkurzony. Tak? Przestawienie czasowe. Że to jest tak... I co, i teraz godzinę krócej?
Nie, dłużej dzień... śpimy.
No, czyli dzień trwa, godzinę krócej.
No.
No już trwał krótko. Już miałeś ten motyw taki, że...
Już spać?
Nie, no. Nie miałeś tego...
Mamo!
Nie miałeś... No, ty na pewno. O, chociaż nie, no, ty masz dzieci, więc może inaczej.
A wolę noc. Ja muszę im powiedzieć, że już idziemy spać.
Ja ciężko pracuję od 10, 11, nie?
No.
Więc ja mam takie poczucie, że mój dzień trwa... Wiesz, trwał kiedyś do 21 w lato. Później coraz mniej, teraz trwało tak do 19, 18, już tak się powoli ciemno robiło i nagle jeb, o 17, już jest koniec. Zimmy stary 5 godzin, światła codziennego.
Dobranoc.
Tak, no, w zasadzie. No. I komu to pomaga? To teoretycznie pomaga ludziom, którzy żyją razem ze słońcem, nie? Czyli, że wstają, o której jest teraz wschód słońca, o 6, 7, czyli kurde dla elity.
Jezu, ja nie wiedziałem, że miał taką dawkę z rana w niedzielę po prostu.
Zły jestem
taką
na to, dawkę. No bo to kiedyś mieli zmienić. Był motyw.
Mieli. Tak. Ale widzisz, stare, nie mogą zrobić głupiej rewolucji wobec tych, którzy nas obserwują.
To
a,
prawda.
I to 40 lat temu, a teraz co? Nie, to nie jest takie proste.
My
wszystko.
My, prole, jesteśmy uciśnieni i nawet tego nie widzimy.
Tak, szczególnie ty, jak zaczynasz ciężko pracować o 11.
Ale jest bardzo ciężko, muszę się wyspać.
Ja wiem, oczywiście, że wiem, totalnie.
Ty o której wstajesz?
Ja wstaję rano. Ja wstaję 6:30.
Tak. Ale nie z własnej woli.
Wiesz co, ale jak już tak chodzę, tak wstaję, to już potem z własnej woli. To znaczy, to jest gdzieś w środku organizmu.
Okay.
Zaczynasz się przyzwyczajać, że już tak jest.
A o której
jest.
Chodzisz spać?
Pierwszej.
Wow, 5 godzin śpisz?
No tak, plus minus, no. No czasami ciut szybciej idę spać, a czasami ciut później wstaję, no nie? To są takie, nie, że to jest stała godzina, ale tak ja no, lubię trochę posiedzieć po dłużej, popracować, serial jakiś obejrzeć, film na przykład.
5 godzin to jest i tak, to jest prawdopodobnie, szczerze myślę,
no nie
że 5, w skali...
No 6 powiedzmy, no. Plus minus, no.
Myślę, że ja śpię 2 razy dłużej od ciebie.
No i dobrze, jesteś wyższy, widzisz? Tak. Kiedy te części organizmu odpowiadające za wzrost mówi, dobra, to teraz my zaczynamy pracować, to wtedy ja mówiłem, nie, już wstajemy, ale poczekaj, już może...
I stawałem po prostu pod schodami.
Jestem niski, siwy, wiesz. To nie chodzi o to, żebyś brał sobie przykład. Jesteś wysoki.
Prężny.
Jesteś prężny.
Mhm.
Wiesz... Mieszkasz bliżej morza. Bo masz więcej siły, żeby też przepchnąć tych małych.
Wczoraj morsowałem.
Wczoraj morsowałeś?
Tak, no, nad morzem.
Wszedłem żeby się obudzić.
No tak. Żeby się orzeźwić.
O 16.
No
z koniec dnia.
Tak, no.
No ale co, fajnie było?
No super jest. Ja to po pierwsze kocham morsować tak ogólnie, a jeden z powodów, dlaczego się przeprowadziliśmy do Gdańska, to żeby właśnie zimą regularnie
morsować.
No. Co prawda jeszcze nie ma zimy i nie była mega zimna woda. W sensie...
No właśnie tak się zastanawiam, czy to, co się wczoraj wydarzyło, nazywasz morsowaniem?
Ja no myślę, sobie... że przeciętny człowiek by nie wszedł.
Ja byłem w październiku, w połowie października 2 lata temu w wodzie, bo robiłem plakat do Summertime'a.
A, no.
I wszyscy myśleli, że a, to grafika, to ten... Nie, nie, to ja w wodzie, żona obok z aparatem też weszła i zrobiła mi zarąbistą sesję i w ogóle zdjęcia, ale... No ale tak, ale to... Myślę, że dla morsa to by się poparzył i nie chciał wejść, no nie?
Nie uznaję tego jako swój, wiesz, największy sukces i kurde, coś zrobiłem, wiesz, niesamowitego, ale pierwszy...
To jestem w szoku teraz. No. Ja mam wrażenie, że wszystko. To, że dzisiaj tu się tu widzimy, to zobacz.
To jest
sukces.
To rekord.
Dokładnie. To jest. Wow. Coś ci pękła psycha chyba.
Tak,
no. To nie jest
za długo w tym Gdańsku.
Nie mówię, że to nie...
Ta szarość mnie dobiła. 1984.
Od tego zaczynamy u nas w Trójmieście. Tak. Przyjeżdżasz parę miesięcy ładnego słońca, a potem na jesień zawsze podrzucamy na wycieraczkę książkę. 1984.
Tak. Nie pokazuję emocji. Nie patrzcie na nikogo. Wszyscy nas obserwują. Tu są kamery, one nas cały czas obserwują. Nie wiem,
tak,
czy to wiesz.
Tak, no? Dzisiaj tak wyszliśmy do studia. Cześć, co u ciebie? A zaraz ci powiem. Powiedziałeś ładne, że my się inaczej nie widzimy. Tak. Jakby z tymi kamerami.
Nie będę marnował na ciebie tchu.
Jeżeli ludzie tego nie widzą.
Tak, no.
Dokładnie. Tak. A ja też książkę chciałem. Ja chciałem książkę. To, nie, to jest książka Doroty Masłowskiej, Magiczna rana, i najnowsza książka. Mhm. I powiem ci, że to, co mnie najbardziej w niej rozwaliło, to jak to jest napisane.
A jak to jest napisane?
Niesamowicie. W sensie, nie umiem tego... Wiesz co, ja nie umiem tak, ani nie mam cytatów, ani nie chcę też spoilerować, żeby powiedzieć co. Bo to jest zbiór takich opowieści, opowiastek, nie wiem, o różnych osobach. Jest to jakaś powieść jedna, ale to nie jest... Każdy rozdział jest o kimś innym.
Okay.
To się gdzieś tam coś, może gdzieś, ale to też sobie niech każdy zobaczy, jeżeli macie ochotę. Ale to, jakim to jest językiem, jak to płynie, jak to jest czasami wulgarne, ostre, mroczne, czasami jest niesamowicie w kwestii właśnie zabawy słowem. Wiesz po takiej książce, że, no, że te twoje próby to... Tak, jest coś takiego w tym, wiesz, bardzo pokorniejesz i myślisz sobie, no dobra, to tak, dlatego warto takie rzeczy sobie, wiesz...
Znam to uczucie.
Chłonąć i potem siadać i mieć jeszcze więcej wątpliwości. Mm-hmm. Ale te wątpliwości są fajne.
A propos tego, co mówisz, takiego właśnie lekkiego pióra, no to mogliśmy o tym rozmawiać, ale mój dziadek też był pisarzem, dziennikarzem i tak dalej.
Tak, i on to był ten, który przetłumaczył Chłopców Stosu Broni.
I teraz gdzieś, niestety mój dziadek umarł w zeszłym roku i gdzieś odkrywamy książki, które miał po prostu na półce, które były kiedyś przeczytane, tak zostały i teraz jakby wszyscy wnukowie troszkę do tego wracają i sobie odkrywają. I zacząłem czytać jego reportaże z olimpiad i z wywiadami z piłkarzami i też mam taki, o kurde, ale on... Zawsze wiedziałem, że ma lekkie pióro i zawsze miał niesamowity sposób, wiesz, ujęcia pewnej sprawy w jednym zdaniu albo w dwóch i taki po prostu, wiesz, ten. Ale książkę ma... Jest na przykład wywiad, który on prowadzi z legendarnym rosyjskim bramkarzem, czyli
Jaszynem,
nie?
Tak, co ty gadasz? Robił wywiad z Jaszynem?
Stary, on robił wywiady z Maradoną, z Jaszynem, z Pele i tak dalej. I opowiada o tym z perspektywy...
Dziadek?
Tak. Na wszystkie olimpiady jeździł i on to opowiada właśnie z perspektywy, wiesz, komunistycznej Polski, gdzie on jakby jakoś mu się udaje przedostać.
Próbował wszystkich przekonać. Że komunizm jest spoko. Okazuje się, że zaczynamy czytać wywiady i dziadek Piotrka to jest taka żmija, taki straszny typ. Na początku wow, robił tak i cały czas wciskał im jakieś komunistyczne legitymacje. Robi sobie zdjęcie. Pan pierwszy raz Stalina.
Gdzie mieszkasz? Powiedz głośniej.
Nie było takiego sprzętu. To był raczej ten wielki. Tak. To były takie sprzęty podsłuchowe.
A to właśnie
przed stołu typ z UB.
To między innymi był ten motyw, że on właśnie opisywał, że komunistyczne te radzieckie maszyny pisarskie, gdzie wiesz, proces pisania tego, bo że musisz komuś wysyłać i tak dalej, masz ogromną walizkę i wiesz, żeby kurde dojść do pokoju tylko tam, a ci inni dziennikarze, którzy sobie wiesz, hulają, wiesz, sobie coś zapiszą.
Ale mów dalej, bo ci przerwałem z tymi
wywiadami.
Z Jaszynem
robił. I właśnie a propos takiego pięknego pisania i takiego po prostu kreatywnego podejścia do sprawy, to książka jego trochę opiera się na takim... To nie są do końca wywiady, tylko jego przemyślenia na temat wywiadów, które też są opublikowane. Czyli trochę jak do nich dochodziło, czyli że pierw pyta trenera, trener mówi, to musisz się spytać bramkarza. W końcu udaje mu się załatwić wywiad na 5 minut przed odlotem przez siatkę. Nie? I mój dziadek właśnie wie, że Jaszyn jest takim trochę robotycznym odpowiadaczem, więc próbuje jakoś ciekawie go zagadać. Tam jest chyba jakiś wspólny element jakiejś tam historii, że gdzieś tam na jakimś meczu coś ten, więc zagaduje o to, a wiesz, tamten mówi, nie pamiętam. Więc wiesz, mój dziadek zaczyna to komentować na zasadzie, no dobra, pierwsza próba nieudana, ale to przejdę od razu do pytań, mamy mało czasu. I mu zadaje pytanie, nie wiem, w stylu rosyjska szkoła bramkarska, czym się różni od... I on mówi, nie będę na takie rzeczy odpowiadał.
I dziadek mówi, no szczęście, następny mundial za 4 lata już. Do zobaczenia za siatką.
Tak, i on, wiesz, mój dziadek znowu komentuje to, kurczę, ewidentnie na coś nacisnąłem, ja się nie chcę o tym rozmawiać, może zmienimy temat. Mam jeszcze 2 pytania, zostały mi 4 minuty, o co mogę, wiesz, i zadaję mu pytanie, no dobra, jak ważna jest, ja oczywiście zmyślam
no
to
jasne,
pytanie.
Dawaj.
Jak ważna jest, nie wiem, rodzina dla twojej kariery i tak dalej. I on mówi, wiesz, kocham swoją żonę, kocham swoje dzieci, po prostu następne pytanie. Nie?
I... Tak. Jaki ty.
Tak, dokładnie, nie? I ja też to czytam i mam takie, ale wiesz, dziadek się nie poddaje i mówi, dobra, no to 3 pytanie mu zadam. Czuję, że to jest moja ostatnia szansa i zadaję mu pytanie w stylu, nie wiem, twój ulubiony trener, który najwięcej ci dał w swojej karierze i tamten mówi, wiesz, jedno zdanie i koniec, nie? I dziadek mówi, ogólnie nie udało mi się uzyskać nic z tego wywiadu, w sensie, że nic nowego nie odkryliśmy, nic nowego, ale później zacząłem sobie myśleć, że może właśnie na tym polega sztuka Jaszyna, który zawsze precyzyjnie odpowiada, który nie marnuje czasu na nic innego i zaczyna robić cały wywiad, a propos wywiadu, którego nie było.
Jaszyna, to super.
I to też właśnie takim lekkim piórem, tym bardziej dziwnym, bo ja to czytam, no takie mówię, lekkie pióro, a to jest, wiesz, sprzed 60 lat, coś w tym stylu, ja nie umiem liczyć, więc to
dobrze,
też może
spokojnie.
Być
myślę, że już, no,
140
tak.
140 lat.
Szlachcic Jaszyn.
Sorry, właśnie.
Bojar, no.
Więc dokładnie to samo zdanie, które ty ukułeś, czyli że tak wstydzisz się własnego pisarstwa, ale jak przeczytasz czyjeś inne.
Totalnie czuć wasze powiązanie, nie? Ty też byś, dokładnie. Ja ci widzę, jak ty idziesz obok, nie wiem, Buffona i mówisz, to on odpowiada ci konkretnie, nie wiem, jak on odpowiada, ale jednym zdaniem, i ty idziesz przy tej siatce, on coraz bardziej do samolotu, więc ty idziesz coraz bliżej i już to przy usta, przez tą siatkę zaczynają, ale stary, on, i potem nagle robisz, ktoś przychodził, mówi, Piotrek, masz ten wywiad, a ty mówisz, mam wywiad o tym wywiadzie. Mam cały felieton o tym wywiadzie. To jest piękne, to jest dokładnie...
Kurczę, podoba mi się taka narracja.
No bo stary, ty tak samo, wiesz, to nie jest tak, że zostajesz bez niczego, nie?
No to muszę powiedzieć, że mi mój dziadek bardzo zaimponował, więc jeżeli ja tobie tak samo imponuję, to jest mi bardzo miło.
No ale no stary, ty myślę, że byś się nie dał zatopić, nie? To jakby... Znaczy, 23 odcinki są o tym, że brak danych cię nie zatapia. I to jest super, w sensie to ja naprawdę sobie bardzo szanuję.
Powiem ci coś, do czego będę potrzebował dane i chcę specjalnie poruszyć ten temat z tobą, wiedząc, że
ja
marzymy.
Ja też nie mam danych.
Że marzymy. No teraz wchodzimy w strefę marzycielską, ale ostatnio zacząłem marzyć i chcę zasiać ziarno. Chcę zasiać ziarno takie. Czy wyobrażasz sobie, że na pewno nie w przyszłym roku, ale w roku 2026 zakładamy, albo ja zakładam, zaraz zobaczymy, czy będziesz chciał wejść do tego, klub komediowy w Gdańsku. Zacząłem poważnie o tym myśleć. Zacząłem tak jakby realnie patrzeć.
Nie wiem, w sensie, no, nie wiem, z czym się to wiąże, bo to jako grupa ludzi, która tam robi regularnie jakieś rzeczy i tak dalej, to brzmi super, ale pytanie, jak się prowadzi klub i cała ta rzecz, tam, wiesz...
Cieszę się, że zadałeś mi to pytanie.
No właśnie, stary, jesteś bardzo niewiarygodnym typem w tej kwestii.
Nie.
Sam repertuar byłbym zachwycony, ale jakbyś prowadził i tak.
Nie, no jasne,
ale
trzeba mieć
kwestii kogoś... tego, kto ogarnia ten najbardziej mroczny moment pod tytułem budynek, który jest ogrzany i który działa, no to...
Jasne, dlatego powiedziałem, że będziemy szukali kogoś od danych szeroko pojętych, tych, którzy... Ale ja mówię o takim marzycielskim sposobie patrzenia się na to, gdzie powiem trzy rzeczy, które będą wyróżniały mój klub komediowy. W prowadzeniu. W sensie, że dlaczego na przykład... Bo klub komediowy... w Warszawie, jest jakimś wzorem, tylko gdzieś widzę błędy, które tam zostały popełnione i gdzie chciałbym ich uniknąć.
To znaczy, że w sensie nie nazywałbym tego wzorem, ale jest to jakiś rodzaj działalności,
Podstawowe...
bo nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, Bo tam też pytanie, co by różniło twój klub w takim razie?
Pierwszą rzecz i dlatego z tobą chcę o tym porozmawiać. Czyli ja zakładam, że sprzedawałbym udziały komikom. To znaczy, że na przykład zakładając ten klub, ja biorę 51%, no bo wiadomo, muszę być królem i szefem.
Dokładnie.
Tak, i wszyscy tego też chcą.
Oczywiście,
chcą
mieć
taką osobę jak ja na szczycie tej drabiny. Każdy chce mieć...
Kurde.
Tak.
A się z takim dziadkiem?
I żeby na przykład dogadać się z 5-6 większymi komikami, takimi, którzy, wiesz, po prostu i mogą zainwestować i wiemy, że będą aktywni przez następne kilka lat, że podpisujemy, że na przykład, wiesz, 4% z klubu komediowego.
Ty masz 51, a ja mam 4 i ja inwestuję, a ty masz ten pomysł.
Nie, ja też inwestuję. Ja też inwestuję.
Ja wczoraj miałem taki pomysł, żeby taki klub założyć. Ja tam mam 51%. Będą takie dwa kluby, stary.
Słuchaj, możesz kupić więcej.
I będzie linia autobusowa tylko do nich podłączona i to będzie wyglądało jak wielkie wahadło. I będziemy nagrywać każdy siedząc w swoim klubie, ten podcast, ale już siedząc tylko przed ekranami. Tak. To już jest 1984 razy 2.
Tak, czyli 1960... 8.
To już nie jest wtedy 1968.
Nie wiadomo, jak się liczy. Tego się już nie da.
Dobra, nieważne.
Nie chodzi o to, że jakby płacimy porówno, nie? Tylko wykupujesz 4% udziałów, ale ważniejsze niż to, że wykupujesz te udziały, jest to, że zobowiązujesz się, że będziesz występował w tym klubie. Czyli że na przykład...
Czyli jeszcze więcej oddaję udziałów.
Zarabiasz za te występy, które tam będziesz sobie robił.
Chodź, tego, jeszcze... co ty dostajesz.
Nie oprócz tego, co ja dostaję. Tylko dostajesz też bilety.
Ja
no.
jeszcze nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak to działa. Ile tam jest, ile tam jest osób?
Jestem najgorszym inwestorem ever.
Ja jestem bez nadziei. Dlatego ja nie mam jak...
Nie, ale podoba mi się twoja linia myślenia. Ja będę to mógł bronić. Chodzi mi o to, że po prostu chodzi o...
Nie wiem, czy ta rozmowa jest dokładnie, że ludzie, co? Poczekajcie, to jest ten klub, czy nie? Nie ma, tak? I oni teraz się kłócą o podział? Dobra, ale no i co dalej?
No, czyli raz, że angażujemy komików, którzy będą tam regularnie występowali i poprzez to, że mają udziały, się zobowiązują do tego, że nie wiem, 5 razy do roku, 10 razy do roku, no wiadomo, kwestia do dogadania się, że tam po prostu muszą zrobić występy. Druga rzecz, która to wyróżnia i uważam, że to jest miasto Gdańsk. W sensie, że w Trójmieście moja obserwacja jest taka, że jest mnóstwo komików, jest mnóstwo stand-upu, a w zasadzie nie ma żadnych takich, wiesz, no to jest klub komediowy w Warszawie, więc naturalnie byś myślał, że okej, okay, no to może Warszawa...
Ale tam w Warszawie też jest mnóstwo klubów, w których ta komedia się dzieje.
No właśnie, a w Gdańsku nie ma.
No nie wiem, dzieje się w 107, dzieje się w Parlamencie, dzieje się w Lofcie, ja robię rzeczy.
No, znaczy to, że są jakieś miejsca, jasne, że tak, ale taki prawdziwy klub komediowy...
Nie,
taki...
no ja nie ma, ale to jakby... Jaka byłaby potrzeba, w sensie, co on spełnia? Że zawsze masz tam repertuar, tak? I że zawsze ludzie codziennie wiedzą, że tam coś się dzieje.
Tak, tak, no... Dokładnie tak. Plus i robimy go idealnie. I dla mnie miejsce idealnie w znaczeniu, że po prostu w stanie deweloperskim najchętniej go bierzemy i robimy miejsce 300 osób i idealnie stand-upowo. W sensie, że tak po prostu, że tutaj nie tniemy kosztów, rozumiem. Tylko robimy perfekcyjny klub, gdzie na przykład na zapleczu nagrywamy sobie ten podcast. A klub jest na przykład.
Wiadomo. No, nie wiadomo, czy tak w ogóle teraz nie jest. No. Możliwe, że tam właśnie borują. Nie borują. Nieważne. No dobra, a jeszcze jakiś był element. Mówiłeś, że są trzy rzeczy, które by różniły, czyli Gdańsk.
Gdańsk.
Komicy.
Komicy.
No.
Nie wiem, czy to jest trzeci, czy drugi, bo zaraz będę musiał wymyślić kolejny, jeżeli
to
nie uda.
Nie, to nie wymyślaj. Myślałem, okay. Że masz to to nie przyszedłeś z biznesplanem jeszcze. Nie,
no przychodzę z tym zasianym ziarnem i tym marzycielskim, wiesz, tym takim...
ja kocham takich inwestorów. Słuchaj, chciałem ci zasiać ziarno i tu będzie mi piękne osiedle, rozumiesz? Tu będzie wszystko widok na rzekę. A, bo to jest teren zalewowy. Nieważne, zasiewam tylko ziarno.
Słuchaj, ja czuję, że ty jesteś moim Jaszynem teraz. Ja czuję, że jest taki...
Ja w ogóle jestem Jaszynem, bo ja nie mam aż takich precyzyjnych odpowiedzi. Ja jestem najgorszy w wywiadach, bo ktoś mówi, a co tam? Ja wtedy zaczynam mówić cały kontekst, co jest jeszcze bezsensowne.
A, tak, czyli po prostu
tak, bo ja próbuję jakby stworzyć taki jakiś kontekst, ale w tym czasami się zagubię i idę gdzie idzie i jak dziennikarz nie mówi, a poczekaj, ale ja pytałem o to mówię, nieważne, ja jestem już gdzieś dalej. Nasze rozmowy są idealnym przykładem naszych...
Ja bym chciał to zrobić na elektryków. Czyli w tej...
A ty masz już taki konkret.
Tak, no, w tej stoczni. Znaczy jeszcze nie widziałem, widziałem z daleka te kominy, i pomyślałem sobie, że w tym
dobra,
miejscu...
Myślę, że wrócimy do tego tematu w 76 odcinku. Może będzie więcej...
Ale czyli co, widzę, że u ciebie nie ma żadnego takiego momentu, żeby tak pomarzyć, że fajnie by było mieć swój własny klub komediowy?
3 lata temu myślałem. Ja byłem w tym momencie parę lat temu.
I co cię zatrzymało?
Moje marzenia to są tylko marzenia, wiesz, często. Mhm. Tam jest cała ta kwestia infrastruktury i organizacji, menadżeringu, czy jakkolwiek to nazwać, to jest ta najbardziej skomplikowana rzecz.
A kontrowersyjna teza. Absolutnie się z tym zgadzam, że to jest najbardziej skomplikowana rzecz, najtrudniejsza rzecz i to wszystko. Ale czy najrzadsza rzecz? Czyli to taki jakby element szczególny, czyli fakt, że ja widzę, że ty też byłbyś bardzo chętny, żeby po prostu, że sygnujemy to naszym nazwiskiem, że robimy to oddolnie. Czy to jest ten taki jakby odróżniacz od
tylko,
tego...
To musiałoby być właśnie... Ja mogę sobie z tobą usiąść, wymyślić pomysły.
No i później musimy znaleźć osobę, która
potem,
by to zrobiła.
Tak. No i to jest właśnie... Ja nie znam, nie bardzo, nie wiem. Mi się pracuje dobrze z parlamentem, mi się dobrze pracuje z Loftem. Mhm. I ta robota taka mroczna, czyli trzymanie tego klubu, żeby był, żył i działał. I tam się dzieją różne rzeczy. Dla mnie jakby, no ja jestem tym gościem, co ma strefę, czy miał strefę, no czasami robię testy i tak dalej w Lofcie, na takie mniejsze rzeczy. Teraz będzie 24 listopada, Jacek Stramik wraca i się cieszę bardzo. A już gadaliśmy
chyba
o tym.
Chyba gadaliśmy o tym, ale to warto przypominać.
No więc i biletów już nie ma, więc też super. A z parlamentem regularnie, jak tam się nie dzieje nic takiego, co wiesz, no to no dlatego dobra. Jakby to wszystko działa, nie? I jakby ja nie mówię, że nie, tylko jakby zastanawiam się jeszcze, co więcej, co oprócz tego, że masz to wszystko i tak na starówce, masz 107, w którym się dzieje mnóstwo rzeczy komediowych.
Ale 107 chociaż jest bardzo fajnym miejscem i super barmani jako instytucja 10 na 10, no to nie jest idealne miejsce do stand-upu. Nie, w sensie w znaczeniu takim, że jest długa sala.
Nie,
że...
oczywiście. Znaczy, no, ja rozumiem twoje założenie, nie? Mhm. Że idealne miejsce do stand-upu, ale jeszcze myślę sobie, że ja no nie wiem, co to jest za kategoria idealne miejsce do stand-upu i jak to zbudować i stworzyć taką atmosferę i klimat, bo często te rzeczy się dzieją poza, nie?
Tak.
Tym.
Jakby, poza i to trochę tak. Naturalnie i
dokładnie.
To z czasem.
I nagle masz takie, tak. Że to miejsce jest świetne, bo jest tak, do tego jest to i tamto i tak się wydarza. A no zakładając, że ja dzisiaj napiszę super idealny monolog albo super idealny klub stworzę, albo zrobię super idealny zespół, no to nie wiem, no Abramowicz też się wywalił w Chelsea. Oj, przepraszam, zabolało.
Jaki w ogóle, jaki z lewej flanki.
Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie, chodzi po prostu o to, że też jak
stworzysz... Zresztą zły przykład, jemu się chyba dosyć mocno udało.
No i co?
No co, no Chelsea jakby osiągała sukcesy, no. On zarobił miliony, był chroniony przez klub i z tego, co teraz chyba wyszło na jaw, nie teraz, tylko już jakiś czas temu, no to wcale nie utopił w tym pieniędzy, nie?
A gdzie są teraz?
Abramowicz?
Nie, Chelsea.
No ale Abramowicza już nie ma.
No właśnie.
No tak, czyli idealny będzie sprzedał, no.
Muszę się zacząć, muszę szedłem między wronę, to muszę krakać jak ona. Nie ma żadnych argumentów, no i... Nie, ale wydaje mi się właśnie, że takie założenie, że coś jest idealne, no bo to takie, wiesz, te kluby...
No tak.
Czasami, jak masz pewnie grube miliardy, tak jak szejkowie arabscy, to możliwe, że możesz kupić taki klub, albo jak Abramowicz, albo jak Manchester City też działa i spoko. Chociaż na przykład Paris Saint-Germain chyba średnio.
No tak, ale tak, też tak. Mi się wydaje, że skala pieniędzy, żeby otworzyć klub komediowy, a klub piłkarski.
Ja wiem, ale chodzi mi tylko o to, że nawet jak masz te wielkie pieniądze i założysz sobie idealną drużynę i kupujesz najlepszych do tego niby pasujących i tak dalej piłkarzy, no i tak samo tutaj zakładasz, że zrobisz idealne miejsce. Ja się boję, że takie założenie już jest mroczne.
To inaczej powiem, masz rację, żeby było idealne miejsce, to musi mieć tradycję, musi trochę te ściany muszą się wypełnić śmiechem, który tam po prostu...
Ty nie masz lekkiego pióra, człowieku. Twój dziadek mógłby ci wiązać buty. Te ściany mogłyby się wypełnić przepięknie.
Niemniej uważam, że możesz w takim, jakbyś miał, inaczej zadam ci pytanie. W stanie deweloperskim znajdujesz pokój o tym kształcie. Jak projektujesz klub komediowy?
No. Jeszcze ściany.
Nie, tak.
Nie wiesz co? No. Ja nie wiem.
No
nie,
gdzie byś postawił scenę? W takim klubie, w takich rozmiarach?
Tu nawet jedno krzesło nie wejdzie, to jest tak malutkie.
W takim kształcie, w takiej skali.
Ale w jakiej skali?
No, że masz tak pokój, gdzie ustawiasz scenę.
No ty byś pewnie postawił tu.
No, dokładnie, a ty gdzie?
A ja pewnie tu.
Tak, żebyś miał dłuższą scenę, dłuższą, a nie to, że właśnie masz ludzi bliżej i wszyscy są trochę ciaśniej?
Nie wiem. No widzisz, nie wiem, nie mam pojęcia. Grałem w takich miejscach. W jednych było fajnie tak, a w drugich nie było.
No ja chciałem powiedzieć, ale to teraz zaprzeczyłeś wszystkiemu, co chciałem powiedzieć.
Ale to śmiało, no bo ja też nie mówię, że mam rację.
Nie, bo mi się wydaje, że są pewne uniwersalne prawdy na temat przestrzeni komediowej.
Nie, no oczywiście, jakby to była dwa razy węższa przestrzeń, taki wagon jakiś, nie? No to
no tak.
To kijowo. W sensie
to kijowo.
To lepiej...
Ale ogólnie chcesz występować w takim troszkę wręcz półokręgu, takim, żeby ludzie byli... Chcesz, żeby jak najwięcej ludzi było blisko ciebie. Nie? Czyli innymi słowy, jeżeli masz podłużny lokal, to ci są bardzo daleko od ciebie. A jeżeli jesteś na środku tutaj, no to wszyscy są w miarę... Nikt nie jest dalej niż, wiesz, promień tego kwadratu.
Nie wiem, jaka jest wysokość tego. Nie wiem, stary.
Ja rozumiem, że nie wiesz. Ja ci właśnie mówię, żebyś to, kurde, zaprojektował idealnie. Ja to, co chciałem powiedzieć, to, że my zrobimy dokładnie ten sam klub. W sensie, że jeżeli ty będziesz opisywał, tylko już na pierwszym przeszkodzie się wyrzuciliśmy, tylko chodzi mi o to, że projektując klub od podstaw są pewne takie uniwersalne prawdy. Niski sufit, wiesz, jak najbliżej ludzi, wyjście, żeby było widoczne przez komika, wejście, żeby było, kurde, na zapleczu. Wiesz, no takie po prostu rzeczy, które są dosyć podstawowe, dosyć oczywiste.
Pytanie też, co byś tam jeszcze chciał robić? Bo na przykład, jeżeli masz tak bardzo szeroko, no to ci ludzie z boku widzą, tu trzeba byłoby jakoś stworzyć skąd wyjście, zejście, bo do stand-upu wychodzisz zewsząd, wchodzisz, jesteś, przechodzisz, cyk, jesteś, stoisz, już jakbyś chciał zrobić coś innego, komediowego, na przykład co wymaga jakiejś dekoracji, albo jakiegoś, nie wiem, ukrycia się, czy coś, no to też warto pomyśleć o jakiejś zastawce, wejściu, zejściu, wiesz.
Tak. Albo na przykład o tym, żeby to było skalowalne, nie? Czyli, że jak masz...
Na przykład,
bo ja uważam, że na ile osób byłby idealny klub w Gdańsku? Taki, który mógłby być wypełniany, wiesz...
No myślę, że 300 to jest takie, no, powinno być.
Tak? Dokładnie, 300.
A w ogóle jakby miał z dwie scenki...
że jedna mniejsza, druga większa.
Na przykład.
No ja myślałem, że po prostu, że kluczowe by, żeby było skalowalne. Czyli, że masz na 300,
no właśnie, tak.
Ale że na przykład masz tutaj, nie wiem, czy antresole, czy podwyższenia, no i tak,
tak
dalej.
Na przykład jak jest w parlamencie, że masz jedno piętro, tak, jeszcze drugie piętro.
Dokładnie.
Że tam masz ścianę ludzi albo dół, albo dół.
I jeżeli jest sam dół wypełniony, to i tak ci się wydaje, że są wszyscy, nie? Więc chciałbym zacząć negocjacje od 100 tysięcy miliardów.
Dokładnie. Bo musimy tak, zburzyć część ulicy Elektryką i postawić tego kształtu budynku.
Jak bardzo jesteś przywiązany do swojego mieszkania. Bo
ono jest dość daleko od ulicy. Na szczęście ja jestem w tej takiej bezpiecznej strefie, w której ty nie będziesz niszczył Gdańska, tak, żeby postawić klub komediowy. Jeśli Piotrek z kosy z pychaczem po mieście.
Tutaj będzie bar.
Albo nie.
Tak. Tutaj będzie szatnia. A elektrykownie wydaje ci się, że jest idealne miejsce?
Tak. To jest w ogóle super miejsce w kwestii takiego tam, i te miejsca takie tam i jedzeniowe, i kwestia wystaw, które tam się toczą.
Plus jasne. Industrialne, tak. Plus, że masz właśnie dużo przestrzeni takiej, tak, które się wydaje do modelowania, w sensie, że są po prostu proste, bardzo kształty i piękne. Właśnie to, co mówisz, art. Brakuje mi tego słowa.
Art.
A, no tak, po polsku art.
Ale a propos artu, dolać wody?
Proszę.
Chciałem się zapytać o jedną rzecz, bo chciałem też, ja nie wiem, dzisiaj mam jakiś dzień polecajek.
No.
Jeżeli pozwolisz, że przerwę budowę klubu na razie.
No dobra, spoko, nie ma sprawy. Twoje udziały się zmniejszają, ale...
O, można jeszcze z czterech zejść do niżej? Za moje grube pieniądze i za to, żeby do ciebie grał jak niewolnik.
Ty to pewnie
będziesz czytać książek.
Będziesz dostawał bilety, będziesz dostawał, w sensie, bo jaki musi być podział?
Nie wiem. Jezu, chciałem wyjść już z tego klubu. Bo ja nie wiem, czy ludzie teraz siedzą, mówią, czy naprawdę to ma być skalowalny, czy nie. I wszyscy, dobra, no to działamy.
No tak. No i uważam, że większość ludzi ma teraz, szybciej otwórzcie ten klub.
Możliwe. Może tak. Jak będziesz przechodził do dalszych etapów poza zasiewaniem ziarenek, to, okay, to dawaj znać. Ja totalnie się na tym nie znam i myślę, że musiałbym z tobą pogadać.
Mów dalej, niewolniku.
O konkretach.
Przejdź dalej już.
Ja chciałem tylko polecić dwie rzeczy jeszcze.
Moją żonę dla pana. Dobra, sorry. Za dużo.
Nie. Spoko. Dałem gitarę, dałem sobie piosenkę pana Krawczyka. Nie, ale chciałem... Czy widziałeś film Marcel Muszelka w różowych bucikach?
Nie, bardzo chcę.
Wiem, jak to zabrzmi. Ale dla wszystkich, którzy mają dzieciaki, to obejrzałem sobie w poprzedni weekend ze swoimi dziećmi film Marcel Muszelka. To jest o takiej, to jest animacja, ale taka zrobiona poklatkowo. Czyli jest normalnie kamera sobie ten, a jest tam taka postać, no, poklatkowo komputerowo, no nie wiem jak to jest, ale to jest z muszelki zrobiony ludzik i on sobie chodzi i mieszka w zwykłym mieszkaniu, takim normalnym.
Takim ludzkim.
Tam mieszka ze swoją babcią chyba i jest przesłodką postaćką, taką malutką, która w ogóle rozmawia z tym operatorem kamery, bo to jest typ, który robi o niej film, o tej muszelce, a potem wrzuca to do sieci, jakieś tam rzeczy i to zdobywa jakąś mega popularność. Ludzie zaczynają Marcela lubić, oglądać, przychodzić pod jego dom, robić zdjęcia i tak dalej. No i on też chciałby przez to znaleźć swoją rodzinę. W ogóle stary, ilość uroku, słodyczy, a też takiego fajnego klimatu, takiego wzruszającego, bardzo takiego pozytywnego.
Czy to jest produkcja amerykańska?
Właśnie nie wiem. Nie wiem, czy nie jakaś Australii. A tego nie wiem, kurczę, to jest ciekawe. A co?
Nie.
Nie oglądasz nic, co jest... Czy właśnie nie oglądasz już amerykańskich
produkcji? Powiedz szczerze, właśnie nie brzmi amerykańsko.
Nie, no właśnie...
Brzmi tak, jakbyś opowiadał...
I to było nominowane w ogóle do Oscara, z tego co wiem. Jakoś tak przez przypadek mi to wpadło. Puściłem dziewczynom swoim i one po prostu zakochały. Szczególnie jak był taka malutka, słodka muszelka. I to jest dubbingowe i bardzo fajne, ale... A potem na drugi dzień poszliśmy, byliśmy w kinie, obejrzyliśmy film Dziki Robot. Nie wiem, czy miałeś, a też pewnie nie. Animacja.
Przestałem chodzić do kina, jeżeli mam być szczery.
No tak?
No,
w ogóle. Co się stało?
Nie wiem, jakoś mnie, nudzą mnie w kina. No, w sensie, że jakoś nie.
No tak, masz budować klub komediowy.
No dokładnie.
Inne budynki to w ogóle już... Kościół, buu. Kiedy byłeś ostatnio w kościele?
W, ko- kościele.
No, uff. No właśnie, uff. To ci się znudziło najszybciej. Potem kida, szkoła wcześniej.
No, ogólnie budynki mnie nudzą.
Tak, budynki, no, jedyny fajny budynek, no. To w takich idealnych kształtach.
Tak, no. Nie, ale rzeczywiście tak, no. Poczty, banki, ratusze. Ja bym wszystkie wyjebał w kosmos.
Wszystko jest cyfrowe, nie? Tak, po co tam, chociaż ratusze cyfrowe? Może takie
ja wydaje, a co oni właściwie robią w tym ratuszu? Nie masz czegoś takiego,
że... Wrażenie, że to, gdzie możesz, co możesz zrobić w mieście, to tam też
burmistrz może pracować z domu. To nie jest tak, że ktokolwiek widział burmistrza, który wiesz, rzeczywiście coś robi w tym ratuszu. To jest wszystko...
On i tak zawsze jest na wyjeździe i tam, nie wiem, przecina wstęgi, macha do dzieci. Była teraz akcja rozpoczęcie roku szkolnego. Nie, rozpoczęcie. Nie, to było z okazji dnia. Czekaj. Nie, pasowanie. No coś takiego. Pasowanie. No. A, pasowanie u mojej córki młodszej. I była ekipa tam z Urzędu Miasta czy coś. I myślisz, Jezu, co to jest za zawód, że jesteś jakimś tam wice, nie wiem, burmistrzem czy ktoś i musisz jeździć po... No nie, nie przecinać, ale tam wielką kredką pasować uczniów. To jest niezła robota. Może dlatego tyle korków jest na mieście, bo zamiast projektować drogi...
Z wielkim długopisem chodzisz po mieście za moje podatki.
Nie, no to miłe w ogóle było, ale to było zaskakujące, że przecież są ważniejsze sprawy teraz do ogarniania. Ale dla dzieci to jest
najważniejsze. A powiedz sobie o tej skali, jak masz na przykład... rodzinę królewską w Anglii, nie? Która też dosłownie nic nie robi. W sensie tak, że dosłownie...
Powinni chodzić z wielkim... Oni powinni jeździć, zajechać do Pruszczy z wielkim ołówkiem, pasować dzieci w Pruszczu, stare. I ten cały, jak on się teraz nazywa?
Charles?
Karol III? Tak, Karol, no. Któryś? No. Któryś jakiś tam
Karol. Ja za bardzo nie śledzę rodziny królewskiej, ale powinniśmy to wiedzieć. No.
Ale ona była tyle lat, ta jego mama.
Tak.
On to było niesamowite, jak ona, co ona kichnęła, mówi, może teraz, ajajaj, jeszcze z 50,
jeszcze
tak.
Chwilka, no.
Taki strasznie starzały królewicz.
No.
Już jego synowie mają takie, wiesz, tak jak większość z nas, łysawe te, a... No nieważne. No więc na dzikim robocie byliśmy i...
A dziki robot to jest co?
To jest o takim robocie, który wylądował przypadkowo na wyspie ze zwierzątkami, taki bezludnej.
Też animowany dla dzieci.
Animacja, tak, ale też bardzo w ogóle fajny, bardzo dużo się dzieje i jest wzruszający. I właśnie przez te dwa filmy, jak sobie obejrzałem, czy ty się wzruszasz na filmach? Czy masz coś takiego?
Rzadko.
Polecam te filmy tak z dzieciakami, żeby sobie obejrzeć, a tutaj chciałem zapytać właśnie.
Rzadko się wzruszam na filmach. Nie, zdarzało mi się.
Wściekasz się na książkach?
Wkurwiony byłem. To nie była nawet taka wściekłość, to była taka, że czułem w sobie takie... Taki brud czułem, ale nie, na filmach zdarzyło mi się, nie to, że... Ale rzadko. Chyba dwa filmy, które były dla mnie najbardziej wzruszające, takie, że naprawdę... No. Ten to był... mogliśmy o tym gadać.
Król Lew?
To trzy w takim razie, bo wiadomo, że Król Lew. No, w sensie, to jest w ogóle straszna scena, żeby dzieciakom pokazywać. W sensie... A wiesz, co mówi Skaza, jak puszcza Króla Lwa?
Nie.
Umarł król, niech żyje król. To jest jego dosłowny cytat.
Ja widziałem to kiedyś raz, dawno temu i...
I zero.
Jakby nie wraca.
Nic nie czuję od tamtej pory.
Jestem tak złamany, tak mi to złamało, że to jest trauma. Nie? Myślę, że jakbym to jeszcze raz obejrzał, to bym po prostu się rozpłakał, wiesz.
Drugi film to jest Ojciec z Anthony Hopkinsem. Trzeci twór... Bo to jest czterocinkowy serial na Netflixie. To się nazywa Hateful, nie Hateful, tylko Central Park 5.
A tak, oj tak, to jest dobry film, to jest no serial.
Serial, taki, to jest 5 odcinków, nie? Czy może 4?
Jakoś tak, miniserial.
Miniserial, no. Każdy, wszystko się dotyczy sprawy, która jest oparta na faktach, czyli że we wczesnych latach 2000 grupka młokosów została osądzona o zabicie.
Tylko człowiek, który ma program Wagabunda, może powiedzieć słowo młokosy.
To nie jest prawdziwe słowo?
Jest, tylko to jest takie fajne, oldschoolowe słowo. No.
Jest oskarżona o zabicie i gwałt na kobiecie i jest bardzo mało dowodów, ale są skazani. To jest chyba pierwsze 5-10 minut, albo to nie jest spoiler. I później wszystko inne jest jakby z perspektywy każdego z tych chłopaczków. Ja będę, że oglądałem to na lotnisku, nie wiem, tam któryś odcinek i miałem takie, że chyba nie wejdę do samolotu, bo jebać życie. W sensie, że jestem już tak po prostu zdołowany i taki zmęczony tym i nie wiem, czy będziesz pamiętał szczegółowe odcinki, jeżeli to oglądałeś, bo tam
oglądałem,
jest jeden.
No.
Tam jest jeden taki moment.
A to może nie spoilerujmy faktycznie, bo to jest na Netflixie chyba, nie? Można sobie to obejrzeć.
Tak, ale chyba to nie będzie spoiler, ale jako emocja, jako emocja po prostu sama w sobie, że tam w pewnym momencie masz bohatera, który chce bronić swojego syna w jakimś tam stopniu i go nakłania do czegoś. Mhm. Nie? I ponieważ jest to jakby prosty chłop z prostej... To po prostu nakłania go w bardzo agresywny sposób. W sensie, kurwa, musisz to zrobić. I tak. I finalnie przez, jakby robi to, co w sensie jego syn wykonuje polecenie ojca, które się okazuje gwoździem do trumny. Mhm. I później ten ojciec musi żyć z tym, że chciał dobrze, nie umiał nigdy kontrolować swoich emocji. Z jego perspektywy to, co on zrobił, było, wiesz, jedyną słusznym wyborem, a to ta emocja takiego silnego, że chciałeś komuś pomóc, tak, nie umiałeś tego zrobić, a teraz ta osoba cierpi do końca swojego życia przez... Że to mnie jakoś tak strasznie ujęło, bo to jest skomplikowana, tak, a zarazem tak, mega prosta emocja. Czyli, że po prostu zawiodłeś kogoś po całej linii. Mhm. Także i nigdy nie będziesz mógł tego
odwrócić. A ta twoja intencja jest w tym momencie już zupełnie na innym planie, nie? Już
dokładnie.
Jakby to, no,
tak. Więc ten dramat mnie jakoś też bardzo dotknął. To są trzy filmy, które, jak mówisz, czy się wzruszyłem, to o tych trzech myślę.
To ja czasami mam, no, tak, że mi się przekładają rzeczy... Nawet jak widzisz animację, właśnie, jak jakiś robot ma ptaszka, bo to też jest w trailerze chyba, że on musi się opiekować ptaszkiem. Mm-hmm. To jest jakby jego... Ten ptaszek się wychodzi z jajka i robi mama! I ten robot robi o! I musi się nauczyć, jakby, wiesz, masz oprogramowanie, mm-hmm, co musi zrobić i tak dalej. To już w tej nawet relacji, jak ona jest poprowadzona tak naturalnie, w jakimś sensie takim, że to nie siedzisz, mówisz, Jezu, nie, tak nie jest. Wiesz, masz ten dystans, tylko jak wchodzisz w historię, mm-hmm, czy to jest o robocie i ptaszku, czy to jest o dwóch żuczkach, czy cokolwiek, czy o muszelkach, to nagle jak to jest prawdziwa emocja tam sprzedana, to ja mam momentami takie, że siedzą obok mnie moje dzieciaki i tam jest właśnie ten ptaszek, no to nie jest... Znaczy, no, to nie będzie historia o tym, że ptaszek umarł, no, więc on też jakby dorasta i musi odejść. Mm-hmm. I nagle, wiesz, widzę dwa małe takie knypy tutaj obok, które mi zaraz też, wiesz, wyfruną i wtedy mnie to wzrusza. Jakby, że mi się to bardzo często przekłada na mnie.
Wydaje mi się, że w ogóle w animacji jesteś w stanie dużo więcej zrobić, nie? W sensie, że animacja może cię wzruszyć dużo bardziej, ponieważ jest to zawieszenie wiary, że to jakby gra aktorska już nie jest taka ważna, chociaż oczywiście jest kluczowa, wiesz, to jak grają tymi głosami, tak, wchodzisz na świat, czy nie? Ale że jesteś w stanie dużo...
No też dużo się właśnie przekłada na... No a ja odkąd mam dzieci, to mi się też... To mi się też dużo tych... To tak jak o tym ojcu gadaliśmy i to było o tym właściwie, że trochę u mojej babci, trochę teraz jak mam dziadka. W sensie, że to jest ta historia i szukasz siebie w tym, swoich historii, swoich wspomnień, a tutaj jakichś swoich relacji i on się, wiesz, no tak, to jest i mi się to częściej uruchamia po prostu, jak zauważyłem. Mhm. A szczególnie, że ja do kina chodzę tylko na filmy dla dzieci.
No właśnie. No.
Więc tam jest dużo takich, no wiesz, tam jeszcze potrafią ci ludzie, tacy, ci zawodowcy, tak jak tutaj pisze ktoś, kto po prostu potrafi pisać i to pisze, ma taki warsztat, że wow, to tak samo jak ci zawodowcy robią te filmy i tu ci doda trochę muzyki, tam ci jeszcze zrobi zawieszenie i to czasami jak nie jest takie napompowane, wiesz, takie, że aż ci to odsuwa, no to potrafi cię, to do mnie dociera, nie? To jest jakby jak oni, to jest ten taki patent, jak już nie wiem, czy gadaliśmy, czy nie, ale dodanie trochę amerykańskiej flagi, ten bohater stanie tu, tam ktoś płonie i mówisz, dobra, trzeba ratować i wtedy mówisz, dawaj, wiesz, i jest jakieś takie...
No, to ja pamiętam, jak byłem w Muzeum NASA, i też troszkę byłem już dziabnięty, w sensie wziąłem sobie...
Też byłem trochę, w sensie, gdzie ostatnio takie historii były?
Tak jak ty z dziećmi, wiesz co chodzi.
Tak jak ja z dziećmi, czy tak jak ty dzisiaj?
Nie, tak jak ty z dziećmi, kiedy jechałeś do kina tam.
O Jezu, tak.
Nie, chodzi mi o to, że byłem... chyba mogę to powiedzieć, bo to jest nieweryfikowalne i tylko...
Stary, wszystko możesz powiedzieć.
No też kwasa sobie wziąłem wcześniej i poszedłem do Muzeum NASA.
To jest nieweryfikowalne, na maksa. Wziąłem kwasa, poszedłem do Muzeum NASA. Tak. Spotkałem tam NASA. No dobra.
I w ogóle...
A propos, jeszcze chciałem polecić nowy numer Piotra Splina.
Kolejne?
Flagi. Przepraszam.
Piotra Splina możemy totalnie polecić
każdego razu. Zaraz wrócimy do kwasa w NASie, ale nowy numer wszedł, Flagi.
Wydaje mi się, że w ciemno mogę powiedzieć, chociaż z nim nie gadaliśmy. Puścimy go pod koniec tego odcinka.
Dobrze, tylko że, tak, tylko to, żebyśmy o tym pamiętali.
No będziemy pamiętali o tym.
Możemy tak, możemy chyba. No. Dobra, ja się na tym nie znam.
Zanotujmy to, no. No poprosimy
bardzo, bardzo fajny numer. W ogóle Piotrek, jakby odkrywają mi się jego skille. Ty mówiłeś to na samym początku, ja pomyślałem, że ten pierwszy numer to jest taki żart, drugi był o konarze i też sobie myślę, to takie będziemy, wiesz... No ale przy tym trzecim to mam takie, no dobra, jakby on odkrywa coraz bardziej swoje skille i coraz bardziej mnie to jara i w ogóle super.
To jest polski Susan Boyle. Ja opowiadałem tą historię, czy nie? Ja stary, jak byliśmy na wyjeździe i wszyscy mówili, żeby rapować.
Tak, to mówiłeś, okay, mówiłeś. No. To była to pierwsza opowieść. Więc serdecznie polecamy flagi Piotra Spina, a teraz wracamy do Muzeum NASA, kiedy Piotrek jest troszeczkę w innym świecie, w innym wymiarze.
Chodziło tylko i wyłącznie, żeby przytoczyć anegdotkę. Po pierwsze, najwspanialsze muzeum, w jakim w życiu byłem, bo jest zrobione jak dla dzieci, ale też po prostu, wiesz, z rozmachem i z skalą, tak żeby po prostu, wiesz, jest tyle informacji, wiesz, rakiety, które tutaj odpalają się i tam coś wybucha. No taki po prostu 100 na 100, jeżeli chodzi o rozmach, o wyobraźnię, o kreatywność, każdy zmysł ci działa. No i w pewnym momencie tam, wiesz, jedziesz do jakiegoś tam punktu, gdzie przeprowadza się właśnie lądowanie na Księżycu. I wchodzisz do takiego pokoju, masz takie całe kino, 15-minutową scenkę, gdzie to wszystko ląduje, ta muzyka pompatyczna, wiesz, amerykańska flaga lata. I tam zresztą, nie wiem ile w tym jest prawdy, wierzę wszystko, w co usłyszałem, że był motyw, że jak lądowali tym łazikiem, to stracili kontakt z ziemią. I ostatnie tam 4 sekundy nikt nie wie, co się dzieje, a on musi to wylądować ręcznie, co jest najbardziej skomplikowanym procesem. I to jest wszystko jakby podbijane muzyczką, że już nie wiadomo, wiesz, światła się zgasiły i wiesz, ten tik, tik. I wiesz, jakiś tam Houston, ten. W ogóle Houston, wiesz, że to jest baza, a nie człowiek?
No tak.
A, okej. Okay. Ja zawsze myślałem, że Houston mamy kłopoty, to mamy takie, że Houston słucha. Tak, no dokładnie. Coś w tym stylu. No,
nie.
No tak jak Winston.
Poważnie?
Houston. Tak, no.
Nie.
Tak,
okej. Okay.
No to widzisz, to była moja wiedza.
To powiedzieli mi Whitney, mamy problem.
Nie, żeby nie było. Nie wiedziałem, że nie Whitney Houston, ale myślałem, że Houston to jest nazwisko czyjeś, a nie to, że... No kto mówi Warszawa, mamy kłopoty? No tak, no. No nie dzwonisz, nie masz takie... Warszawa ogólnie, może powiedziałbyś komuś konkretnemu.
Jaki to jest... Panie, bo mnie to tak zatkało, że... No dobra, no.
Ciekaw jestem, ile jest osób takich jak ja, czy tylko ja zawsze myślałem, że...
Ale gdyby tam był ktoś, kto się nazywa Houston, no? I był akurat z nim, i tam by był, to było Houston, Houston, mamy problem.
No tak, co rzeczywiście by dawało komediowy sznyt całej operacji.
W takim momencie, no nie? Zaczęliby się śmiać. Mam problem.
Tak jest.
Dobre. Tak,
jeszcze świetnie, jakby tamten się nazywał Moon. Moon na Moon. Tak czy inaczej.
No dobra, no.
Ląduje ten łazik i jest, tak jak mówię, no to wszystko zaczyna się, wiesz, światła gasną, kurde, a tam się coś zapala, a tutaj ten łazik, jakiś tam, kurde, ogień wybucha w tle i wszystkie te dźwięki. Na sali jest, nie wiem, 500 miejsc, jest tylko 150 osób, nie? Ale wszyscy, kurde, jak stare to wylądowało, ja po pierwsze ulgę poczułem, bo nie byłem pewny, czy wyląduję. czy to się w ogóle udało.
Człowiek od spoilerów, tak, po prostu. No.
I stary, jako jedyny w całej sali, po prostu wstałem i zacząłem, wiesz, USA.
Nie, stary, tak?
No tak, mnie tak jakoś to, kurde, wzięło.
Ale to on potrafił. Ja byłem na Odysei Umysłu. To jest taki konkurs ogólnoświatowy. Teraz możliwe, że jest więcej tych jak się nazywa, tych drużyn, ale kiedyś to było tak, że z Polski startowało kilka drużyn i to taki w Ameryce finały się odbywały na jakiejś wielkiej hali koszykówki. W ogóle ja nie wiedziałem, że jest tyle osób, która się bawi w Odyseję Umysłu, wiesz, na świecie.
Musisz mi wytłumaczyć. Odyseja
Umysłu to jest taki konkurs dla młodzieży, raczej dla dzieciaków, młodzieży. Jest tam kilka kategorii. Tak było przynajmniej te 20 lat temu, jak ja byłem tam trenerem. To znaczy mieliśmy taki ośrodek twórczej psychoedukacji w Gdańsku i tam pracowaliśmy z dzieciakami i oni się głównie zajmowali właśnie przygotowaniem do takiego konkursu Odyseja Umysłu. I tam na przykład masz zrobienie krótkiego przedstawienia i ileś tam takich obostrzeń czy wytycznych, że na przykład w części konstrukcyjnej, czy na przykład, nie wiem, w dziale, czy w kategorii konstrukcyjnej budujesz z takiego drzewa balsa bardzo delikatnego, lekkiego.
Okay.
Budujesz jakąś tam budowlę takich wymiarów, która musi jak najwięcej obciążników utrzymać, a w międzyczasie grasz też spektakl, więc to jest 6-7-minutowa sztuka, a tutaj jakby jest wplecione ważenie i nastawianie tego
i oba,
na przykład.
To
się dzieje wszystko naraz i tak dalej.
Ale jest... sztuka musi być wokół tego, czy to są dwa osobne zadania?
Nie, to są trochę jakby, im bardziej to połączysz, tak było te 20 lat, to być może wszystko teraz się wywaliło, ale kiedyś tak było. Były też kategorie tam jeszcze inne, gdzie był tylko spektakl, ale trzeba było coś tam wpleść i tak dalej. Więc drużyna ma taki, powiedzmy, rok. W Polsce były półfinały, czy jakieś takie, wiesz, no, eliminacje. I kto wygrał w Polsce, ale nie było tak a strasznie dużo tych drużyn wtedy. No ale ktoś wygrał w Polsce, to mógł jechać do Stanów na finał.
To jest tylko dla dzieci? Bo ja bym chętnie w tym startował teraz, jak to opisujesz.
To jest w ogóle super. Wiesz co, dla młodzieży chyba, nie wiem, czy dla dorosłych jest. Nie wiem, jak teraz to się rozwinęło, czy nie i tak dalej, ale no, bardzo ciekawa w ogóle rzecz i taka naprawdę twórcza. Ja brałem w tym udział jako uczestnik w liceum, jak byłem, i też potem jako trener. I miałem gimnazjalistów i chyba nawet jeszcze młodszy.
I byliście w półfinale?
Byliśmy, no, doszliśmy tu, wygraliśmy eliminację i pojechaliśmy, moje drużyny, ja byłem trenerem, których byłem trenerem, pojechaliśmy dwa razy, byłem w Stanach właśnie przez to. I byliśmy, no, ale chciałem o tym opowiedzieć, że jest ta taka społeczność na sali do koszykówki, takiej uniwersyteckiej, ale dużo, wiesz, i nagle, stary, gasną światła, tysiące ludzi, wyjeżdża taka, czy sfilmowana na takim ekranie wielkim, kula ziemska, muzyka, światła, flagi, wiesz, i robi się z tego taki show, że ty siedzisz, to są dzieciaki z liceów, wiesz, z gimnazjów i w ogóle z jakichś takich, no, z podstawówek chyba wtedy też. I myślisz sobie, to był jakiś konkurs, nie? U nas to na sali gimnastycznej, dobra, tam, a tam stary mega show. No. Wzruszenie, muza, światła, wiesz, właśnie o to chodzi, że to oni potrafią takie rzeczy wyciągnąć na taki zupełnie inny level, nie?
Co by nie mówić o Ameryce, rzeczywiście ten showmanship i taki po prostu, no to jest inny w ogóle świat. W sensie jak widzisz to, jak na przykład, czy opowiadałem ci o Sphere w Los Angeles, w Las Vegas?
O co to jest?
Sphere?
No stary, przecież, co znaczy opowiadałeś? Bo
byłem,
ja wiem,
na tym.
Byłeś
w tym. Tak, byłem na tym, byłem w tym, byłem,
ale
widziałem,
zazdro.
Jak to...
To
tak,
też, no, powiedz dwa słowa, co to jest, bo to jest taka hala, nie?
No, to jest taki okrągły, pewno widzisz...
Budynek, taka kula.
Taka kula, która ma wywieszone diody z zewnątrz i też ekrany wewnątrz, gdzie w tym momencie tam chyba wchodzi kilkanaście tysięcy osób i masz ekran, który jest po prostu zakrzywiony.
No taka kula, to jest, siedzisz w kuli, nie?
Dokładnie.
W kuli. I to jest to, że na zewnątrz to wygląda też, bo to jest, jakby ma też ekrany chyba na zewnątrz.
Dokładnie.
Więc jest wielkie oko na przykład.
Czasami,
albo Pac-Man, albo coś
dokładnie
takiego.
Dokładnie. No i stary, no będąc w środku, to jedną rzecz, kojarzysz te stare takie filmy, te takie, gdzie leci, jedzie lokomotywa z ekranu, no, i ludzie zaczynają uciekać ze swoich miejsc,
tak,
bo w ogóle
się bali. No,
bo
no,
się
no
bali ten. No to jest... To jest, to samo się teraz dzieje. Nie? Czyli że masz na przykład, siedzisz w tym kinie, jest jakaś, nie wiem, scena, nie wiem, że jest orzeł, który lata i później nagle jest zmiana kamery i on zaczyna lecieć w tą stronę i stare kilkanaście tysięcy osób zrobiło, wiesz, bo, i wszyscy jednocześnie, bo kurde, masz wrażenie, że ten orzeł dosłownie zaraz w ciebie wleci. I nie...
Ale ja widziałem kilka koncertów, tam chyba YouTube grało, tak, i tak dalej. To stare spadające rzeczy na ciebie, sufit obniżający się, to wrażenie na filmiku jest niesamowite, a ty...
No to jest najbliżej zazdro przyszłości, jak będziesz. W sensie, że to widzisz to i masz takie, okej, okay, rozumiem, że to jest teraz, bo są dwa na świecie, chyba teraz w Londynie i w Las Vegas, albo w Londynie może jeszcze nie otworzyli. Wydaje
będzie
mi się,
też?
Że na 100% będzie, albo już jest. Tak czy inaczej, wchodzisz do tego i wiesz, że to jest przyszłość. W sensie od razu to widzisz. To nie jest takie kwestionowalne. Rozumiem, że to musi być zeskalowane, żeby było tańsze, żeby było w różnych miejscach. Zakładam, że z technologią to i tak będzie przyspieszało, ale jesteś w takim czymś, że masz takie, aha, czyli tak to będzie wyglądało za kilkanaście lat. Nie?
No to szacun. Że byłeś, bo ja jak zobaczyłem to myślę, jaki to musi być czat.
A co więcej, bo my byliśmy na filmie tego chyba Sorkina? Nie. Już nieważne, jakiś tam reżyser taki dosyć znany, który bardziej...
Ale to jest film pod to zrobiony?
Tak. Mhm. To jest film pod to i szczerze...
A ile trwa?
50 minut, 60. A, no. I szczerze on jest bardziej tak zrobiony, żeby pokazać możliwości, jakie daje ten sprzęt. Nie? Czyli fabuła jest mniej istotna, tylko to jest taki właśnie prezentacja.
Super, super.
Wszystkiego, no, co się wokół ciebie dzieje.
To ja byłem w czymś takim w Toruniu. W planetarium. Też to było całkiem ciekawe wrażenie, że się kładziesz na takim fotelu i oglądasz, tylko no nie. Znaczy okej, warto zobaczyć. I w ogóle dzieciaki też, wow, rozjaśniają się nagle gwiazdy, coś ci pokazują, wiesz, filmik jest, coś tu przechodzi i tak dalej. Super, no ale domyślam się, że...
Skala. Tak. Ja tylko chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że wchodzisz do tego kina tam, nie? I gdyby było tylko to, to byśmy takie sztos, super doświadczenie. A prawda jest taka, że właśnie w foyer i tak dalej są jakieś roboty, możesz z AI porozmawiać, masz jakieś, kurde, roboty, które się uczą ludzi i obserwują ciebie, więc masz jakiś taki cały futurystyczny świat, gdzie wiesz, możesz wchodzić w interakcje z robotami i gdzie znowu, gdybyś miał tylko te roboty, to już bym powiedział, że opłaca się.
I ty się wkurzyłeś po przeczytaniu 1984, człowieku. Odjeżdżasz ze Sphere i widzisz to wielkie oko, czym ona jest. Patrzy na ciebie i robisz: no nie wiesz, znowu mnie obserwujecie.
Rzeczywiście widzę, jak to można połączyć, ale gdzieś mi się wydaje, że to jest dobre, a tam to złe, ale jeszcze nie umiem tego rozgraniczyć tak precyzyjnie, żeby ci powiedzieć.
Że to jest tak właśnie zrobione. Że jak o tym czytasz z takiej perspektywy i wiesz, ktoś ci to przerobił i opowiedział, no to spoko, ale tutaj jak jesteś w tym, to mówisz, jak to się super gada. No, nie szukałbym tego zła oczywiście, ale no to jest ciekawa rzecz.
Myślę, że jeśli gdzieś już szukamy powoli, chociaż jeszcze mamy czas, ale klamry do tej rozmowy, to rzeczywiście 1984 jest bardzo takie mroczne i tam jest wszystko oparte na strachu i tak dalej. Ale wizja Huxleya, czyli że będziemy opętani przez szczęście i że po prostu Soma nas pokona, wydaje mi się, że jest dużo bliższa rzeczywistości.
Tak. No bo to jest trochę jak u Lema w kongresie futurystycznym. Nie wiem, czy czytałeś.
Nie czytałem, chętnie mi
usłyszę. Nie mogę ci tego zdradzić właśnie, ale to jest dla mnie taka rzecz, która mi też zryła beret i bardzo fajnie poprowadzona historia właśnie o takim trochę... No nie chcę zdradzać, no. Okay. Warto sobie to zobaczyć, bo też to jest... Chciałbym... Słuchaj, przeczytaj sobie to. Umówmy się za kilkanaście odcinków i...
Ja w ogóle, stary, szczerze, możemy się umówić dwa tygodnie to na luzie to przeczytam. To w sumie, kurde, bez żadnego problemu. Przeczytam to i możemy sobie zrobić mały kącik literacki. Bo ostatnio zacząłem dużo więcej czytać i mam taką trochę potrzebę porozmawiania z kimś.
Dobrze. A najważniejsze, żeby wszyscy to widzieli, że rozmawiasz o książce. Tak, no. Że Piotrek czyta, kurczę. To nie jest takie twoje, że sobie poczytasz gdzieś tam, prawda? Super. A gdzie czytasz?
Teraz w trasie, to głównie w pociągu, dużo łatwiej mi się czyta poza domem. Znaczy, że jak już jestem w domu i kurde, mam rozproszone, wiesz, laptopa, telewizor, playaka i tak dalej, to wtedy ciężko mi chwycić książkę. Ale jak jestem w hotelu albo w trasie, bardzo łatwo.
A teraz trasa była fajna?
Jesteśmy pierwsze 4 dni. Pierwsze 4 dni i ja jestem bardzo zadowolony. W sensie jest to ciekawe, jak ten materiał się cały czas mieli. Ja już myślałem, że mam go gotowy, a później w sensie z jednej strony myślałem, że jest gotowy, a z drugiej strony doskonale wiedziałem, że nigdy nie jest gotowy. Nie? Ale mnie ciekawi, że on jeszcze bardziej przyspieszył zmiany, kiedy ja już myślałem, dobra, to już 90% zostało, a teraz wiesz, wyrzuciłem kolejne 15, dodałem 2, nic się, czas nie zmienił, więc też jest takie, kurde, co tu się zakrzywia. I z moich śmieszniejszych anegdot, to że ja jeżdżę z Kubusiem W. Tak. Który jest bardzo szczególnym głosem komediowym.
Jest szalony.
Jest
gościu, przy którym ja się popłakałem, jak widziałem ich na żywo. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale popłakałem się ze śmiechu. To jest...
A drugi Dominik Albarczyk, którzy też się idealnie uzupełniają. W ogóle supporty są genialne, super, jestem zadowolony. Ale przed trasą, wiedząc jak specyficzny jest Kuba, cały czas go tak jakby, wiesz, tak straszyłem, śmiałem się z tego, wiesz, że dobra, ty w Gdańsku występujesz, zobaczymy jak ci w Pleszewie pójdzie. Zobaczymy jak ci w Leżajsku pójdzie, bo tam jest, wiesz, no to będzie zderzenie z inną myślą, nie? I tak go straszyłem, że sam o sobie zapomniałem. Nie? W sensie, że się tak tylko jego, tak wiesz, trochę kułem, a teraz zagrałem. To chyba był dosłownie Pleszew, ale też nie chcę przez przypadek mówić o innym mieście. No i wiesz, coś opowiadam niezwiązanego na zasadzie książki, butelki są jakieś tam i ten. I słyszę tylko, no, Żydzi i Cygani też są dziwni. I mówię tak, o nie, co? Poczekaj, jakby to jest w ogóle, nie jest, dlaczego? I nagle tak sobie przypomniałem, że ja w sumie od 3-4 lat nie występowałem w małych miastach. Nie, w małych polskich miastach i tak miałem takie, o kurde, to jest, w sensie, że wróciło do mnie to wspomnienie takie, no tak, tak jest.
Ale to nie, no, wiesz co, inaczej, jakby...
Takie jest ryzyko.
No jest ryzyko, ale ja pamiętam, że wiesz, lata temu jak graliśmy, to i Kaśka powiedziała, lata temu, z Bez Cenzury graliśmy, Kasper Uciński, Kaśka Piasecka i ja, i Kaśka, jesteśmy w Białymstoku na uczelni, graliśmy na auli uczelnianej. I Kaśka zawsze mówiła tam coś, że w jednej 16 jestem Żydówką i koleś, nie ma Żydów. I to jest takie... Tak. Wow, jakby... jesteśmy na uczelni w Białymstoku, nie? I to jest duże miasto.
I ale jesteś... też Białystok.
No, no dobrze, ale właśnie o to chodzi, że nigdy nie wiesz z jakiej strony kto gdzieś coś ci wrzuci, nie? To znaczy,
masz rację.
Rozumiem, o co ci chodzi, że jest takie jest wrażenie, ale czasami masz bardzo fajne. Mieliśmy w Nysie, miałem granie chyba życia, było cudownie, było mega, a potem parę razy w większych miastach było takie, no ale to tak chyba nie, to wiesz. To...
U podstaw się w 100% z tą zgadzam, no, że wiem. To wszystko zależy od sali, od miejsca i tak dalej, ale nie ukryłem, że zbieg okoliczności tego...
Nie zaskoczyło cię to, a no, to ci się przypomniało.
Tak, tak, w ten sposób bym to opisał, no. I ogólnie grając w tych mniejszych miastach widzę delikatną różnicę. Mhm. Niemniej... To jest właśnie część tej zabawy.
A miałeś już duże jakieś inne?
Robiliśmy Gdańsk i Gdynię.
No właśnie, bądź poza Trójmiastem.
I Gdynię zrobiłem... Gdynia była na razie najlepsza. W sensie tam 9 na 10 wszystko się udało.
A gdzie graliście?
W Harlemie.
Aha, tak, tak, tak.
I Parlament, ja trochę tam kilka rzeczy się zafafluniłem, zapaćkałem. Na szczęście widownia o tym nie wiedziała, więc się wszystko udało. No i teraz mieliśmy takie 4 trochę mniejsze miasta... zakończone Płockiem, który nie wiem, do której kategorii się zalicza.
Cool. No to jest ten moment zafafluniania jest masakryczny, nie?
Tak.
Już no. Jest moment, w którym albo jeszcze cały czas mielić się w głowie ten tekst, więc po prostu szukasz i często robisz i to takie małe spowalniacze
tak.
Zawsze ten, ale czasami jak już jesteś pewny zdania, jak już mówisz, dobra, to było tak ciszej, ale dlatego, że tu jest ten banger i robisz i mówisz co i ludzie co i jest, już dobra, to już był ten żart, jakby nie mogę być absolutnie zły na widownię, bo jest
to znowu, nie spoilerując żadnego żartu, ale o Jezu, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ale mam interakcję ze supportem zaplanowaną w którymś momencie, chociaż to już jest w sumie duży spoiler, ale dobra, lecimy dalej. I chodzi o to, że ja w swoim materiale coś mówię i później się wydarzy jedna rzecz, że on mi na to odpowie, nie? I tak powiedzieć, o, to zróbmy to dzisiaj, to jest fajny pomysł. Więc on wchodzi, ja mu zadaję pytanie, które ma jakby być troszkę callbackiem do czegoś, co w momencie zadawania pytania sobie zdałem sprawę, że nie zrobiłem w oryginale, więc teraz robimy callback do czegoś, czego ja zapomniałem. Na szczęście on się zorientował, że ja tego nie mówiłem wcześniej, więc on wali jakąś inną odpowiedź. Ja w tym momencie mam takie, a rozumiem, czemu walnąłeś inną odpowiedź. Jest nagle taki martwy punkt. Jest taki po prostu... A, okej.
Okay. Ja miałem tak w tym, chyba w Zaodrzu, jak Janusz pytał w swojej części, o jedną, o tą, czy wolałby ten ktoś z widowni uprawiać seks z martwą, jakąś piękną aktorką, no i to jakby podaje imię, mówi, no dobra, to wolałbyś z nią, jak je żyje, czy z psem, w sensie, i tam jest jakaś cała rozkwilka, to jest bardzo śmieszne. I bardzo w porzo i czasami i ja się potem do tego odnosiłem, w sensie wchodziłem i zaczęliśmy tam i to super
tak,
się spodobało,
tak,
to
tak,
jeszcze
tak,
wiesz no bardzo ładny powrót i ten ale czasami jak ja już tego właśnie nie mówił o zapomniał, albo na przykład typ coś wiesz,
a ty na zapleczu takie, w toalecie
tak, i on tak, taki, no nie, no wiesz albo na przykład jak nie graliśmy z Januszem
ja bym wyruchał Marcin, Jessica Alba i wszyscy
bez kontekstu tak. Jest to bardzo mroczne no nie, ale no to tak się niestety czasami masz pewność, że coś mówiłeś i słowo przed tym callbackiem nie mówiłem tego, więc robisz albo na przykład, wiesz, i to zagadanie też tej ciszy jest takie cudowne. Tak, masz te momenty jeszcze cały czas, ja mam jeszcze, jak jest mówisz coś i zawsze było śmieszniej i nie jest i robisz albo na przykład, wiesz, musisz coś powiedzieć, żeby nie było tej takiej mrocznej...
Tak, żeby nie było tego tempa para-pam, popum. Tak. Jakby, żeby gdzieś tam... Nie, to nigdy nie miało być żartu. Ja to sobie po prostu teraz sobie tak to powiedziałem, nie?
Tak, to dokładnie. To jest, albo jak coś przedstawiasz i mówisz, zauważyłeś coś i na końcu, jak już nie ma reakcji, bo wszyscy robią, okej, okay, to robisz, to jest niesamowite. To nie jest niesamowite. Jakby było niesamowite, to byśmy wszyscy gruchnęli śmiechem z tak, jakiegoś no. Powodu. Nie śmiejemy się, bo to jest takie po prostu...
Tak, no.
Jest to urocze.
Abelard, odpowiedzmy na parę pytań widzów.
Dobrze. Mamy kilka pytań, a pewnie w następnym odcinku odpowiemy na jeszcze ich więcej.
Tak jest. Pam.
Dobrze, no to ja mam w takim razie.
Masz coś pierwszego?
Pytanko, tak.
Dawaj.
Gdybyście musieli znaleźć pracę poza branżą rozrywkową, to gdzie byście ją znaleźli?
Od Igora. I rozumiem, że nie mogę być menedżerem klubu komediowego, tak? Bo to jest dalej branża
rozrywkowa. No, może możemy to zaliczyć, no.
Myślę, że nie wiem, czy to szeroko pojęty biznes. Ja bym chciał być biznesmenem, tak? No. Takim szeroko pojętym biznesmenem. Taki.
To mu się nie udało, więc idzie w to, potem w tamto.
Wiesz co, ostatnio rozmawiałem z kimś i mnie to tak strasznie uderzyło. Taki jakby zmiana perspektywy, czyli chodziło o to, że jakaś koleżanka opowiadała mi o tym, że gościu jest tylko instruktorem personalnym. Nie? I pomijając to, że to jest bardzo takie kategoryzowanie ludzi na podstawie, wiesz, tylko, no, ale bardziej mnie zaciekawiło, że co to znaczy, że tylko, w sensie, że dla mnie trener personalny to jest zajebista fucha, tam zarabiasz kilka, tam 100 zł na godzinę, wiesz, mega, kurde, zawsze jesteś przystojny, jak jesteś trenerem personalnym, że tylko trener personalny, ty, kurde, musisz, żeby to było.
Mówiłem ci kiedyś, jak ja bym był trenerem, ja bym, wiesz, z brzuchem, z kiełbachą chodzisz i robisz, co, chcesz wyglądać tak jak ja? Dajesz, wiesz, piweczko i stary. Taki trener personalny, dokładnie. No to dawaj, śmiało, nie pompuj, nie rób. Jak nie chcesz, to nara. Tak, taki trener. Dokładnie. Siedzisz przy nim, jeszcze 5. No. Bo świetny będziesz koncept. Kimś taki. Dobra, no ale no i co? Ale nie rozumiem.
Że koncept, właśnie, dokładnie. Ja tak samo nie rozumiem, że właśnie takie wrażenie się, że tylko trener personalny. I to, co ona mi to przedstawiła, i to, żeby nie było, można się z tym kłócić. Ja nie mówię, że dobrze mówi, wręcz myślę, że źle, kurde, kategoryzuje ludzi, ale ujęła takiego schematu, że on tylko może zarabiać za swój czas. Nie? Ja miałem takie, w ogóle nie kumam jakby tego, no że jak on dostaje 100 za godzinę, czyli maksymalnie do zarobienia w ciągu dnia ma 2500 zł, 2400. W sensie, że nigdy nie zarobi więcej, bo to jest tylko ten. A to, co tak naprawdę chcesz jakoś w życiu osiągnąć...
Nie, no dlaczego? Jeżeli jesteś na przykład świetny w tym i wszyscy cię chcą, to możesz sobie wybierać...
Więcej mówisz, za godzinę.
Tak. Mówisz, no, ale... ej, stary, ja ćwiczyłem na przykład Darka Michalczewskiego. Mam teraz 72 lata. Ale...
W tym rozumieniu chodzi o to, że gdzieś jest sufit... Nie? No. Oczywiście to jest też abstrakcyjne, nie? Bo jakby gdybyś zarabiał 2500 zł dziennie, to raczej nie będziesz brakowało.
Ale czekaj, no nie, ja nie sądzę, żeby na przykład pani Chodakowska zarabiała, wiesz, a ja nie mówię, że ona jest, ja nie wiem jak zaczynała, chodzi mi tylko o to, że nagle wszyscy mówią, kurczę, ja chcę iść do Maćka, Maciek jest świetny,
no,
nie?
No tak, ale Maciek Chodakowska nie jest trenerem osobistym.
No dlatego mówię, że, no. Bo nie wiem, chodzi mi po prostu o to, że nagle możesz to rozwinąć.
Oczywiście.
Że możesz być trenerem personalnym dla miliona Polaków, bo masz subskrypcję na swoim kanale i coś tam.
Ale o to, i w tym samym rozmowaniu, w sensie w byciu biznesmenem czy cokolwiek, że w sumie chodzi o to, żeby w którymś momencie właśnie mieć taki pasywny dochód, albo jakby motyw, że po prostu już przestajesz wymieniać czas na godzinę, tylko robisz sobie pewne rzeczy i to ci przynosi jakby więcej, nie wiem, policzalnych pieniędzy, ale chodzi o więcej po prostu tego, nie? Że mając pracę jako trener personalny tylko w jej rozumieniu, znowu, to jest po prostu, że to jest czas za ten. Ale masz rację, z bycia trenerem personalnym możesz później otworzyć własną siłownię i później ten, ale otwierając własną siłownię albo tworząc sobie nowe programy jak Chodakowska, to de facto nie stajesz się trenerem personalnym, tylko stajesz się...
Ale chyba nikt nie jest tylko tym, kim jest, nie? Takie mam
wrażenie.
Tak jest to zdanie. Nikt nie jest tym, kim
poczekaj,
jest.
Czy to Dorota Łasowska napisała?
Nie. Chodzi po prostu, myślę, żeby wyśmiała. Mam raczej takie wrażenie, że w pewnym momencie, jeżeli chcesz naprawdę zarabiać więcej, jeżeli o to chodzi, no to zaczynasz się zmieniać, stajesz się kimś chyba trochę innym, nie? Nie wiem, czy zawsze, ja się w ogóle na tym średnio znam, ale mam wrażenie, że dużo musisz rozszerzać tę swoją działalność trochę.
No tak.
I to tak samo jak, no nie wiem, możesz w tym momencie powiedzieć, że aktor nie zarobi, no jeżeli jest brany, jeżeli jest wzięty, tak się mówi, jeżeli jest wzięty, no to będą mu chcieli dać więcej za to, żeby był w jego projekcie. Tak samo jak ja bym chciał, żeby Maciek mnie trenował, no nie? A jak będzie ja i będzie inny typ, który mówi nie, ale ja bym chciał, żeby on, wiesz, no w pewnym momencie nie sądzę, że każdy trener personalny zarabia 100 i koniec.
Jasne. Mimo wszystko chyba też widzisz, gdzie ona zrobiła to rozróżnienie, nie? W sensie...
Tak, że rozumiem, tak. Że jeżeli on już napisze książkę o tych ćwiczeniach, to już będzie już pisarz.
Dokładnie. No, a on jest tylko trenerem personalnym.
No dobra, no może tak. Nie wiem. Ciekawe. No. Czyli byłbyś biznesmenem.
Tak, no myślę, że gdzieś A poczekaj, jakie było pytanie? Wymarzone? Czy...
Gdzie byś się widział?
Gdzie byś się widział?
No, czekaj, no, to... no w sensie to zaraz już zapomniałem.
Bo ja, zawsze, mówiłem o tym, że moją siatką bezpieczeństwa.
Gdzie byś się odnalazł? O.
Gdzie bym się odnalazł? Myślę, że właśnie w takim, w tego typu pracy, takiej, gdzie trzeba sobie troszkę poradzić, troszkę pocwaniakować, troszkę, kurde, powymyślać, troszkę, wiesz.
Rozumiem, no. Czyli urząd jakiś tam taki bezpieczeństwa. Trochę
czyli księgowość. Księgowość.
A ja bym chyba chciał raczej robić takie rzeczy kreatywne mimo wszystko, nawet jak miałbym robić jakieś, no nie wiem właściwie co, jakaś, chociaż prasa umiera. Ja nie jestem dobry w biznesy, więc prawdopodobnie coś, co już umiera, ale gdzie jeszcze trzeba coś wymyślić, może śmiesznego, głupiego, dziwnego. Nie
to wiem, dalej by była rozrywka. Takie.
Tak?
No, wiadomo, ja tak odszedłem od tego dosyć... Wiesz, gdzieś skręciłem to, nie możesz powiedzieć, że no, to bym po prostu robił rozrywkę, ale najmniejszą skalę.
Nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić. Jestem tak przesiąknięty swoją pracą, że zawsze coś...
A widziałbyś się bardziej praca fizyczna, czy bardziej biurowa? W obu bym cię zupełnie nie widział. W obu czuję, żebyś umarł.
No wiesz co, nie widział, bo ja fizycznie nie jestem sprawny na tyle, żebym mógł coś robić zawodowo. Byłoby wstyd brać pieniądze za to. Ja wczoraj przykręcałem karnisze u siebie w domu, stary, no. I błagałem moją żonę, żeby następnym razem sobie kogoś znalazła, kto to zrobi, bo ja nie umiem tych rzeczy. Ja to przykręciłem i to działa, ale to jest tyle, jakby, wiesz, ja tak nie umiem. Znaczy, staram się, ale tu coś krzywo przykręcę. Tu nie mam tego pomiaru. Tam robię coś trochę...
Tak jak mi ktoś ostatnio powiedział, z ojcem gadałem, żeby mi pudełko narzędzi mi jest potrzebne, bo tam, wiesz, do mieszkania. Takie, naprawdę nie jest. Narzędzia nie będę umiał ich używać. Będą stały i się na mnie patrzyły.
No ja mam takie zestawy z Ikei, wiesz, tam, że to jest młotek tak ułożony z czymś, parę śrubek. No. I bo robię to też, na szczęście moja żona jest cudowna i wybacza mi to, wiesz, tu jakąś zakrzywienie tam czy coś, nie? Mhm. Ona widzi, że ja się staram, bo ja się staram, coś tu pomierzę, ale mój brachol z moim tatą do mnie patrzy, mówi, o Jezu. Tak, no. To jest takie, no ja nie wiem, no, chciałbym, starałem się i próbuję coś, ale to jest po prostu te koszty nerwów i tego, jak ile to trwa i jak to wychodzi finalnie, to tak. Jak ja miałbym z tego żyć, to bym umarł z głodu i przepraszał ludzi, stary, na maksa.
Dobra,
lećmy dalej, tak? Bo to smutno.
Bo się po prostu dokładnie tak samo, tak samo ja też sobie zrobiłem, że kurde.
O, ty masz teraz jakieś pytanie?
Rzeczywiście. Ostatnie pytanie robimy.
Ale w następnym odcinku zrobimy sobie taki tak Q&A, jest. No nie?
O, możemy następny.
I jakbyście chcieli zadać mi jakieś pytanie, to śmiało nasi patroni na Patronite mogą takie rzeczy robić.
Czekaj.
SMS od żony. Gdzie ty jesteś? To są moje urodziny.
Staram się znaleźć coś takiego, co by nam otworzyło, ale dobra, lecę w ciemno.
No.
Kilkukrotnie mówiliście o waszej granicy żartu i humoru, która się przesuwa wraz z latami na scenie. Może byście chcieli pokazać i zarazem sprawdzić, co was śmieszy i gdzie jest ta granica. Wydaje mi się, że gra Karty Dżentelmenów wraz z jeszcze jednym przedstawicielem świata stand-upu, na przykład Kuba Śliwka, byłoby ciekawym i zabawnym pomysłem na kolejny odcinek specjalny. Więc tutaj widzę dwa potencjalne ścieżki do rozmowy. Po pierwsze... Kim jest Kuba Śliwka?
Nie.
Co to jest karty
dżentelmenów? Nie wiem, to możliwe, że jest jakaś gra, w której tak się tam...
To z kontekstu też tak wyniknęło, ale nie wiem, co to jest za gra, więc ciężko nam to opisać. Czy przesuwa się granica żartu i humoru?
Ja myślę, że o tym gadamy. To znaczy właściwie, jeżeli mogę od razu się wbić z odpowiedzią, to chyba to, co robimy na scenie, jest tym czymś, co my pokazujemy, jak nam się to przesuwa. To znaczy ja tak mam przynajmniej, że... z zupełnie inną, z większą łatwością teraz mówię rzeczy, których pewnie bym kiedyś, przy których miałbym opory. Mhm. Ja pamiętam, już pewnie przytaczałem ten przykład, ale jeszcze raz go podam z premedytacją, a jeżeli nie, no to powiem to pierwszy raz, ale w numerze 3 jest taki fragment o tym, jak zalałbym Zgierz i zrobił z niego taki park rozrywki i tak dalej, tam i mam taki moment, że dzieci by pływały, wiesz, i widzisz to wszystko i tak dalej, ale Zgierz, no ale jaki to są przychód, coś tam, jakieś takie pierdoły. I pamiętam, że wtedy i jeszcze obok tego był bit o tym, że jak gdzieś jest zamach, to ja się cieszę, no bo ja żyję, w sensie, wiesz, nie trafili, nie? Więc jakby ja się, o tyle się, dokładnie, nie? Że jakby... No i teraz te dwie rozkminki, pamiętam, Ze Zgierzem było dużo prościej, bo wszyscy od razu wiedzieli, że to jest żart i że jakby wiesz, tam łatwiej było, nawet jak zrobiłem dzieci, które pływają, unoszą się w wodzie i foki tam gdzieś i tak dalej, to to było takie dla niektórych mocniejsze, ale mimo wszystko ja się czułem, znaczy, trudno mi było, nie? Numer 3 to był taki pierwszy program, w którym ja nie mówiłem wszystkiego, tego chyba mam wrażenie, że homofobia jest kijowa, no tak, jakby wiesz, a tutaj miałem kilka takich rzeczy, które mogły nawet moją widownię
być mocne, być
które mogły ją jakby zaskoczyć, albo tak. No, nie chcę używać słów mocnej, wiesz.
No wiadomo.
Takie, ale tak, nie? Jakieś takie, że o, więc ten moment o zamachach był fajny, w sensie był taki, że i próbowałem sam sobie w głowie mówić, poczekajcie, bo chcę wam to wytłumaczyć, nie? Tak. Nie chciałem tego tak robić, ale też tak się czułem, że Jezu, nie bójcie się i tak dalej. A teraz mam więcej luzu w tym, więcej mam gdzieś żarty też o dzieciakach różnych i tak dalej tam i mówię to ale nie o swojej, tylko jakby tam o taką przekminkę też o chorych dzieciach. Jakby i przez to, że ja czuję, że wiem, co mówię, że to jest żart, ale że on jest mocniejszy i tak dalej, mam luz, nie? Bo to są żarty i nie mam takiej spiny, jak miałem. Czyli mam wrażenie, że moja granica się o tyle przesunęła, że ja też swobodniej podaję takie mocniejsze rzeczy, które są, mówię, no traktujemy to jako żart, bo jak będziemy wychodzić na wykład, no to absolutnie.
A poza tym ta granica się też przesuwa po prostu z prostego względu, że my jesteśmy cały czas tym otoczeni, więc my już słyszeliśmy 1000 żartów na temat Bożego Narodzenia i czym kobiety różnią się od mężczyzn. Nie? W sensie, Boże Narodzenie jest zły przykład. Mało żartów słyszałem o Bożym Narodzeniu. Nie wiem, czemu to mi pierwsze przyszło do głowy. Ale więc tak jak po prostu siłą rzeczy, po prostu to nas nie tyle, co nudzi, bo oczywiście na każdą górę można wejść na 1000 osób.
Są czasami świetne żarty i o Bożym Narodzeniu, i o kobietach, i facetach. No
dokładnie, ale gdzieś już tak po prostu nasz umysł, no po prostu już ten temat został przewertowany w jakimś stopniu, może do niego wróci, może będzie inspiracja, ale wiesz, nagle jak zobaczysz coś ciekawego.
To jest to, o czym gadaliśmy kiedyś, że my jesteśmy już trochę zryci i szukamy czegoś trochę, co dla nas jest świeższe, a to świeższe jest zawsze czymś mocniejszym.
Chciałbym ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos tego pytania, czyli odcinek specjalny, który tydzień temu był. Przyznam się, że przeczytałem komentarze, bo byłem bardzo ciekaw tego, jak zostanie ten odcinek odebrany i to był jeden z moich ulubionych odcinków, taki do zrobienia i tak dalej. I nie wiem, czy widziałeś, ale ludziom też się bardzo spodobał, przynajmniej w komentarzach i w takiej po prostu pozytywnej energii, która tam jest.
Tylko, że my chyba go tak zapowiedzieliśmy, albo tak to zabrzmiało i to chciałem od razu wyjaśnić, bo nie wiem, czy to było podejmowane, czy nie, że to był nasz gość specjalny i kolejny odcinek będzie, może być, ale raczej będzie o czymś zupełnie innym, z zupełnie innym gościem. To nie jest tak, że my teraz będziemy regularnie grać w RPG, no nie?
Ale chodzi bardziej o to, że uważam, że kierunek, żeby eksperymentować.
Tak, i szukać form nowych i tak dalej. Tak, oczywiście, to też jestem za. Tylko chciałem to jakby wyjaśnić, bo tam chyba ktoś gdzieś, czy nam zadał nawet z patronów, czy coś, w co teraz będziemy grać, nie? No, to nie jest tak, że my teraz będziemy co parę odcinków grać w jakiegoś RPG.
Tak, samo będzie się wykluwało, ale podoba mi się że powinniśmy postawić na więcej eksperymentów na tym podcaście. Ja na przykład kolejny odcinek chciałbym zacząć od tyłu.
Dobrze, że możemy tak zacząć. Kim jest ten tajemniczy rozmówca?
Tak. Do widzenia, ale dopiero zaczynam.
Ty jesteś od tyłu, nie, że siedzisz tak. To byłoby najciekawszy w ogóle odcinek. I kto to jest? A ty chcesz od tyłu w ten sposób.
Twoja wizja też mi się podoba. Możemy
po prostu siedzieć do tyłu i robić do widzenia. I to oto klamrą, kończymy.
Kurde, tak bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, także w takich pozycjach filmowych. Wiesz, jak czasem ludzie stoją w pozycjach filmowych, masz takie, kto tak ze sobą rozmawia, nie? Czyli że na przykład właśnie masz kogoś, który... Abelard, muszę ci coś powiedzieć.
Tak. Pani Jaworowicz ma ten nos tak zawsze wygięty, to jest ten sposób.
Dobra, proszę państwa, skończmy ten odcinek tym, a zaczniemy następny od słów do widzenia. Więc dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Życzymy miłego tygodnia.